Dobra.
Cztery.
No to dobra, czekam, no. Ja wam szybsze. Dobra. Gra.
Dobra.
Audycja Skóry.
A w stole nóg piekielny. Suspiciously like the old one. Only this time I'm ready.
Witam wszystkich w kulturalnej audycji Skóry w specjalnym odcinku początkującym czy to serię podcastów, to się okaże. Ale dzisiaj jest ze mną gość i to gość niezwykle rzadko spotykany, gdyż po drugiej linii na Skype'ie mam w eterze podcasterkę Florę, która prowadzi podcast Z chaty pustelnicy. Witam cię w audycji Skóry.
Witam, witam wszystkich, cześć.
Jak tam w tej chacie? Pusto?
Pusto, ale przyjemnie. Ciepło.
O, to dobrze, bo jest dzisiaj zimowo, styczniowo. Nagrywamy 17 stycznia roku 2019 i zajmiemy się tym, co lubimy bardzo i niezwykle, czyli muzyką. Będzie to odcinek z serii Jak słuchać muzyki. Wpadłem na ten pomysł z tego względu, że zobaczyłem, iż Flora, która prowadzi podcast taki obyczajowo, kulturalno, ogólno, lifestyle'owy, lubi muzykę i słucha jej dużo. Natomiast podcaster Skóra też lubi muzykę i dużo jej słucha i wydaje mu się, że nawet lepiej zna się na muzyce niż na filmie. Ale jakoś tak paradoksalnie, jako że podcaster Skóra jest perfekcjonistą, to rzadko bierze się za muzykę i nagrywanie podcastów o muzyce. I w związku z tym, kiedy następuje w kosmosie taki zbieg okoliczności, że jedna osoba spotyka drugą osobę, która to osoba zachęca go w jakiś sposób do tego, żeby coś zrobić wspólnie i nagle pojawia się taki impuls, żeby o tej muzyce porozmawiać, no to właśnie jesteście świadkami takiego meetingu czy crossovera pomiędzy audycją Skóry i chatą pustelnicy. A to dlatego, że ja kiedyś chciałem napisać książkę pod tytułem Jak słuchać muzyki. No, ale pomyślałem sobie, że tak chcieć to ja chcę od długiego czasu i nic z tego nie ma. No, a patrząc na współczesny rynek książkowy poradników, to no, ja nie wiem, kupiłabyś taką książkę?
Wiesz co, gdybyś napisał, to ja bardzo chętnie kupiłabym taką książkę, bo wydaje mi się, że nie ma takiej fajnej i ciekawej literatury odnośnie muzyki generalnie. Więc ja z chęcią, ja bym chciała kupić twoją książkę. Musisz napisać. Ja będę ciebie pilnowała teraz i będę raz na jakiś czas, raz w tygodniu. Jak tam pisanie? Więc wiesz, to już będę
wiesz
cię
co,
pilnować.
Ale to właśnie, bo widzisz, ja nie wiem, czy to ci się uda, bo ja to nagrywam właśnie po to, żeby tej książki nie pisać, żeby po prostu zamiast pisania mobilizować się do gadania do tego, gadania, co bym napisał.
Mhm. Ale to gadanie to jest... może cię zainspirować do napisania.
Tak,
jest
tylko
takiego kopa.
Już... Tak, tylko mam utrudnione zadanie w dwójnasób, bo po pierwsze Książkę pod tytułem Jak słuchać muzyki napisał już Piotr Wierzbicki w 2016 roku. Nie znam człowieka, ale jakoś jest muzycznie wykształcony, co stawia mnie na niższej pozycji. Jakieś tam artykuły do Gazety chyba Wyborczej pisał. Ja tę książkę kupiłem nawet, mam ją na półce, ale to jest taka książka poświęcona muzyce klasycznej bardziej. No ja nie wiem, czy on szanuje to, o czym my będziemy rozmawiać i czy on się tak zna. Więc może ta książka mojego autorstwa powinna brzmieć Jak słuchać muzyki współczesnej.
O, i to jest dobry pomysł. To jest bardzo dobry pomysł. Tak, no bo no jeżeli tak, chociaż on pisze o klasycznej, to wiesz, to tutaj ty masz pełne pole do popisu, bo o tym przecież muzyka współczesna, no to jest to, co mamy teraz, tak? A muzyka klasyczna, no niewiele osób się tym interesuje tak naprawdę, wydaje mi się. Chociaż ja osobiście bardzo lubię.
No właśnie, ja też. Więc jednak nie możemy się zawężać, bo dla mnie esencją tego, o czym będziemy mówić, jest takie stwierdzenie, albo może myśl Rolanda Barthesa, i na tym kończy się moja erudycja, Roland Barthes, bo to był chyba Francuz, napisał taką książeczkę Przyjemność tekstu, gdzie właśnie skupiał się na tym, jak czytać teksty, czerpiąc z nich przyjemność, choć nawet nie mam pewności co do tego, bo tej książki nie czytałem w całości. Nieważne. Jak słuchać muzyki, żeby czerpać z niej przyjemność, jeszcze większą niż do tej pory, tak bym sformułował jakby zagadnienie naszego spotkania. I pierwszym takim punktem jest odpowiedzenie sobie na pytanie, jak dobierać muzykę do danej sytuacji i do momentu, czy to w życiu tak ogólnie, ale do momentu konkretnego. Czyli ja bym chciał porozmawiać tak praktycznie, banalnie, na początek może, jak dobrać muzykę, powiedzmy, na spacer, żeby spacer był przyjemniejszy, i również ta muzyka była przyjemniejsza. Czyli przerabiając to na taki przykład życiowy, bo pomysł na książkę jest bardzo przyziemny. Tutaj ja jakieś robię popisy erudycyjne, sięgam do tego i tamtego, ale to, o czym ja myślę od wielu lat i praktykuję w swoim życiu i z wieloma ludźmi rozmawiam i mówię im o tym, to są bardzo proste rzeczy i takie przyziemne, które wytłumaczam na poniższym przykładzie. Wyobraźmy sobie chłopaka i dziewczynę. Chłopak jest i dziewczyna trzymają się za rękę, idą sobie ulicą. Oni są za sobą, dajmy na to rok czasu. I teraz moja teza jest taka, że jeżeli oni by słuchali wtedy muzyki w jakiś sposób na ulicy, to im byłoby przyjemniej. No ale jest problem techniczny, że słuchawki, żeby rozdzielić, no to trzeba te słuchawki mieć taki specjalny rozdzielnik. Druga kwestia jest taka, czy chłopak ma se włożyć do ucha jedną słuchawkę, czy dziewczyna drugą słuchawkę, czy jak włożą sobie parę słuchawek, to zatkają sobie uszy i nie będą mogli się komunikować. No i jest to problematyczne, no bo można by dobrać muzykę, dajmy na to jakąś romantyczną, spacerek jest romantyczny, jak wrócą do domu, to na przykład będzie romantyczna noc, kolacja i tak dalej, to pójdzie w którąś stronę. Ale no, technicznie nie da się tego zrobić, chyba że oni przechodzą na przykład obok, no może nie dyskoteki, ale obok jakiegoś zakładu fryzjerskiego, skąd wydobywa się muzyka. Albo przechodzą sobie jakimiś wąskimi uliczkami Krakowa i słyszą z Akademii Muzycznej pianino. Albo jak ktoś ćwiczy na puzonie. Ja często to mam, jak przechodzę i idę do takiej jednej ze swoich ulubionych miejscówek kulinarnych. I ja wtedy...
Która to miejscówka? Powiedz, która to miejscówka?
No nie wiem, czy mogę zdradzić, bo wtedy, wiesz, no tak, tłumy fanów Żarłoka by tam okupowali.
No tak, no tak.
Nie, to nie chodzi o product placement, okay. Nie, tylko wiesz... Wtedy ja bym tam nie mógł się dostać.
No tak, no tak, bo to potem fani no, no. I no.
No, ale nie, no chodzi o kawiarnię muzyczną. To jest miejsce okay. niszowe, do którego wejście mają jakby wtajemniczeni, że coś takiego w ogóle jest. Mm-hmm. I kiedyś planuję o tym nagrać odcinek na YouTube'a i pokazać to, bo ja w ogóle się obawiałem, że to upadnie, nie? Ale ostatnio zrobili tam remont. I widzę, że ceny poszły w górę, więc jakby już nie mam nic do stracenia. Skoro oni mają tyle kasy, no nie wiem, czy to jest prywatne, czy to jest jakoś podpięte pod Akademię Muzyczną, ale tam siadasz i tam właśnie studenci muzyki, tam jacyś skrzypkowie, wiolonczyniści siadają, spotykają swoich profesorów. No i jak ja tam jestem, no to tak właśnie melancholię taką odczuwam, że kurczę blade... No,
o, to musi być piękne miejsce.
Tak. I teraz właśnie widzisz, ty powinnaś mnie trzymać w ryzach, bo...
Tak, trzymam cię w ryzach. Teraz mówimy o tej dwójce osób, tak, które tam idą do tej kawiarni i teraz co się dzieje? Mogą posłuchać sobie muzyki i słuchają i mają jakieś fajne wspomnienia z tym związane, bo lepiej zapamiętają.
Nie, oni idą. Idą ulicą. I jest taka scena... o jakiej pisał gdzieś Gombrowicz. Ja pamiętam, jak Gombrowicz pisał, taką miał myśl, że on i dla niego słuchanie tej muzyki, to jest niepewny cytat, bo ja go nie mogę odnaleźć. Jeżeli ktoś ze słuchaczy akurat na niego trafił, to niech da źródło, bo ja pamiętam ten cytat sprzed 10 lat i podejrzewam, że przez dekadę on się w mojej głowie, wiesz, totalnie przerobił.
Tak, ale to nic, to sparafrazuj. To nic.
Gombrowicz idzie sobie i jakby jest zmęczony słuchaniem Chopina, gdzie jest bardzo dużo nut i te kaskady dźwięków, ale w momencie, kiedy on idzie ulicą i słyszy, jak ktoś gra Chopina w mieszkaniu, jest otwarte okno, to do niego dociera ułamek melodii, skrawki kompozycji. On rozpoznaje, co to jest, ale idzie dalej. I ten moment, kiedy on słyszy to kątem ucha, sprawia mu niebywałą przyjemność, że on wtedy właśnie, on pisał, że to jest dla niego bardziej wartościowe, niż gdyby on sobie od początku do końca posłuchał tego koncertu jakiegoś fortepianowego. I to jest dla niego tak, wiesz, inspirujące, tak w jakiś sposób łączące się z tą sytuacją tego przejścia po chodniku, po ulicy, że zapada mu to w pamięć i tworzy się jakaś taka scena nieoczekiwanego połączenia muzyki z rzeczywistością. Coś, co David Lynch określiłby mariażem muzyki z obrazem, jeżeli kręciłby film. No i tutaj mamy teraz takie uczynienie z tej sytuacji filmu z naszego życia, gdzie mamy takie połączenie tej muzyki z rzeczywistością. I to jest w wykonaniu Gombrowicza taka myśl. Natomiast ja mam taką myśl, właściwie jest to takim wyjawieniem swojej fantazji, marzeniem tego nie można nazwać, bardziej fantazją. Ja jestem miłośnikiem ogólnie prozy science fiction i fantasy i jestem sobie w stanie wyobrazić taką sytuację na planecie, wyobraźmy sobie fikcyjną planetę, na której zamiast pogody, albo właściwie obok pogody, czyli tak jak normalnie pada deszcz, to słychać jakąś muzykę.
Na tej planecie, tak?
Na tej planecie, tak. Okay, czyli muzyka zmienia się tak jak pogoda, nie? Mhm. Wiesz, pewnego razu gra ci jakaś wesoła melodia, a innego dnia wstajesz, a tam, wiesz, coś a la burza, nie? Coś, jakiś heavy metal gdzieś gra.
Jezu,
tylko ja nie chcę tego nazywać, że to jest heavy metal, bo ja wyobrażam sobie muzykę jako taką, na tej planecie wyobrażam sobie muzykę taką nieokreśloną, której nie jestem sobie w stanie wyobrazić na tym przykładzie, czyli taką abstrakcyjną muzykę, której nie mogę nazwać, i tutaj teraz czynię porównanie, czyli szmer liści. Jak jest jesień, idziesz sobie plantami po Krakowie, to słyszysz wiatr, który daje ci ten charakterystyczny dźwięk suchych liści, które, wiesz, po asfalcie się przesuwają, a do tego jeszcze te liście, które nie opadły, szumią, i można by powiedzieć, że na planecie Ziemia to jest jakiś taki odpowiednik muzyki, którą ja bym chciał usłyszeć właśnie na jakiejś innej planecie, gdzie ja bym sobie wyobrażał, że taka sytuacja jest możliwa. No wystarczy obejrzeć oryginalny serial z lat 60. Star Trek, czyli ten pierwotny pierwszy, gdzie ja jeszcze wszystkich odcinków nie widziałem, ale uwielbiam tam ten klimat, i tam są właśnie pokazywane różne takie dziwne planety, gdzie są jakieś dziwaczne zjawiska atmosferyczne. Na przykład raz tam trafiają na planetę, gdzie jest jakaś wieczna zmarzlina i żyją jakieś dziwne postacie, dziwolągi. Jeżeli nie miałbym tworzyć planety, to też odwołałbym się do serialu science fiction, bodajże z początku lat 90. serialu pod tytułem Sliders, gdzie grupka podróżników w czasie i przestrzeni za pomocą takiej malutkiej skrzyneczki przedostaje się do różnych wymiarów, do alternatywnych rzeczywistości, która to rzeczywistość jest na planecie naszej Ziemi, ale coś poszło inaczej. Jakieś też zjawisko atmosferyczne jest inaczej skonstruowane, na przykład ciągle pada deszcz, albo znowu mamy jakąś utopię stworzoną na planecie, gdzie ludzie żyją pod jakimś tyranią i oni sobie tak podróżują. I ja właśnie sobie tak wyobrażam i myślę, co by to było i jak by to można zrobić, żeby muzyka towarzyszyła nam, no może nie w każdej chwili, ale w momentach, nie wiem, czy to ważnych właśnie, a może z drugiej strony nieważnych momentach, żeby muzyka towarzyszyła nam tak jakby mimochodem. Idea i myśl jest taka, żebyśmy rozmawiali o tym, jak dobierać muzykę do życia na planecie Ziemia.
To jest niezłe, to powiem ci, że to, co powiedziałeś, to jest ciekawa sprawa, bo to znaczy, że ty potrafisz słyszeć dźwięk, muzykę w rzeczach, w których większość ludzi, ona by się nie zastanawiała, nie słyszałaby tego. Mi się teraz przypomina taka scena, wiesz, z takiego filmu, gdzie była Bjerg. I to jak to się nazywał ten film? Ojeju.
Tańcząc w ciemnościach.
Tak, tak. I kiedy ona słyszała, wiesz, muzykę w tym, kiedy się ruszała, chodziła, kiedy tam jakieś sprzęty, fabryka, kiedy w tej fabryce słyszała muzykę. To jest zastanawiające, bo kiedy ja czasami jadę, no nie wiem, poruszam się komunikacją miejską, to kiedy słyszysz, jak pracuje silnik, albo słyszysz, jak się to, ten cały trajtek rusza, ten tramwaj, tak, to też słyszysz taką powtarzalność, jakieś uderzenia, jakieś pewne. I to jest ciekawe, że ja się zastanawiam nad tą rytmicznością czasami. I ja w tym słyszę rzeczy, o których ty wspomniałeś wcześniej. Tylko że twój przykład był bardziej taki kosmiczny, bym to powiedziała. No bo ty widzisz jakieś różne alternatywne światy. A ja tak prosto, przypomniał mi się ten przykład z tramwajem, wiesz? Ja to słyszę dookoła. Ale ty powiedziałeś o tych liściach, więc to jest takie jakieś ładne nawiązanie do tego, co ty powiedziałeś. Ale twój pomysł wydaje się taki dosyć bardzo, ja bym powiedziała, że jest bardziej abstrakcyjny od mojego, ale jest fajny, jest ciekawym przykładem.
No ja tutaj jestem zaskoczony właśnie, że ty dajesz taki, jako kobieta, dajesz taki przyziemny przykład.
No taki praktyczny.
Ale to jest klasyczny przykład, który ty dajesz, bo przecież w bluesie możemy znaleźć mnóstwo utworów, które w tytule mają train i w jakiś sposób próbują odwzorować dźwięk jadącego pociągu.
Och Jezu, jak ja kocham bluesa.
Otóż to, ja także.
Harmonika.
I właśnie harmonika, która udaje ten gwizd pociągu,
tak,
nie?
Tak.
albo jest, rytm. Te rytmiczne dudnienie metalu po szynach. W ścieżce dźwiękowej do filmu Larsa von Triera jest ta piosenka jakby urodzona na tle tych wszystkich metalicznych stuknięć, tak, które przechodzą w rytmiczny rytm, no, mm-hmm. rytmiczny taki mm-hmm. popowy wręcz.
Jest tak, zauważyłeś rytm. To. Mm-hmm. I to jest właśnie piękne. Od razu pierwsze skojarzenie, jakie mi się nasunęło, to właśnie ten film. I've seen a man killed by his best friend, and lives that were over before they were spent. I've seen what I was, and I know what I'll be. I've seen it all. There is no more to see.
To ty tutaj, że tak powiem, pociągnęłaś te liście, które ja powiedziałem.
Tak, tak.
Które szumią. No, ale to jest jakby, nie wiem, czy się chcę skupiać na, wiesz, na tym, że ktoś jest na tyle wrażliwy, że jak pojedzie nad morze, to szum fal jest dla niego muzyką, nie? Jakby nie chodzi mi o to, że muzykę można odnaleźć w odgłosach dnia codziennego. Nie chodzi mi o to. A niektórym w sumie o to chodzi, bo zapewne masz jakichś ulubionych twórców muzyki ambientowej i wielu z nich ucieka się do nagrywania właśnie dźwięków miasta czy przyrody i jakoś to przetwarzają potem.
No nawet przecież Pink Floyd, oni nagrywali takie bardziej eksperymentalne rzeczy, to wtedy powiedziałabym, że no może nawiązywali do pewnych takich, ale nawiązywali przecież w swojej twórczości do takich różnych, takich bardziej eksperymentalnych form, bardziej takich awangardowych, więc generalnie cała awangarda, ona przecież na tym free jazz cały, to jest ciekawa sprawa, dopiero tamte dźwięki są ciekawe i to nawiązanie takie do tych takich dźwięków, ty powiedziałeś, dnia codziennego, tak, ale w różnych gatunkach takich awangardowych albo free jazzie, albo no masz tego całego rocka progresywnego z Pink Floyd, kiedy oni bawili się formą, bawili się strukturą, to wszystko, no powiem ci, no niektórzy się skrzywią i powiedzą, że to nie jest ich sprawa, że to nie jest jakoś tak ich ulubiony gatunek, ale to jest ciekawe na swój sposób.
To jest ciekawe na dwa sposoby, bo Pink Floyd i dźwięki właśnie z rzeczywistości, jakie oni wkładają do swojej muzyki, to jest troszkę inne podejście niż podejście ambientowców i tych wszystkich, którzy robią takie nagrania, tak to się nazywa chyba z angielskiego Paul Recordings czy Land Recordings.
Ambient generalnie ma to do siebie, że mnie fajnie usypia, ale...
No to jest taka sytuacja bardzo bliska ambientu. Land Recordings. Ja nie mogę sobie tutaj przypomnieć, to jest właśnie tak określane jako polowe nagrywanie. Był taki film Wima Wendersa, który nazywał się Lisbon Story. Lisbon Story z 1994 roku pokazuje dźwiękowca. Właśnie takiego dźwiękowca, który bardziej zajmuje się nagrywaniem dźwięku do filmów. Jednak on jest na jakiejś podróży w Lizbonie, ma słuchawki założone i taki wielki mikrofon na tyczce. Chodzi po tym mieście i zbiera właśnie te dźwięki miasta. on to robi do jakiegoś filmu, czyli przejeżdżający tramwaj, morze i on chodzi i on to nagrywa. I jest duża część muzyki, która no, też nie do końca jest muzyką w moim mniemaniu, gdzie właśnie są te land recordings czy pole recordings, że facet wychodzi w pole czy na dwór, w zależności czy jesteśmy w Krakowie czy poza Krakowem i to nagrywa i to potem puszcza nawet z jakąś obróbką, na przykład, nie wiem, dodając tło, a jakieś echo. Ja słuchałem kiedyś płyty faceta, który ponagrywał dźwięki lodówek, słuchaj. I te lodówki buczą przez dwie godziny na płycie. Awangardowo. I rzeczywiście różne lodówki, nie? No, wiesz,
podejrzewam, ale to, facet... ale to było takie do wysłuchania tego naprawdę? Czy to było takie na zasadzie nagrania dźwięków i ty tego posłuchałeś i powiedziałeś, ach, nie, jednak to nie dla mnie. Czy to było rzeczywiście... No,
ja ci słuchalne. Powiem, że to były, no, to były najlepiej nagrane lodówki, jakie słyszałem
no,
w życiu.
No tak, no, bez dwóch zdań, na pewno. Na pewno.
No, znaczy, to się przetwarzało, tak? Czyli, że jakby to wychodziło od lodówki i to potem się rozmywało. To się tworzył taki ambient, że ja spokojnie mogłem wziąć książeczkę i sobie poczytać i to mi nie przeszkadzało. Ale też jest ambient taki miejsce, znaczy ambient, no właśnie tutaj rozgraniczam, ten taki pole recordings, land recordings, że kobieta, jakąś płytę kobiety słyszałem, no niestety ja, nie fascynuje mnie to aż tak, żeby, wiesz, kolekcjonować płyty, zbierać, zapamiętać wykonawców i w ogóle komukolwiek to polecić, ale słuchałem takie płyty miejskiej bardziej. Kobieta tam nagrała dźwięki właśnie z jakiegoś wielkiego miasta, nie wiem, czy to był amerykańska jakaś metropolia, coś takiego, nie? No i słuchanie tego, no właśnie jest ciężkie, bo to jest takie, no, że jakbym nagrywał słuchowisko radiowe, to bym mógł powycinać i zrobić z tego tło i coś by to było więcej. Dlatego to dla mnie jest, no nie wiem, no wiesz, co innego jak szedłbym i spacerował po ulicy, to ja mogę się wsłuchiwać i pobawić w słuchanie miasta, a co innego jak siedzę w domu i ja mam tego słuchać. No nie wiem, jakie ty masz podejście, bo to mi się wydaje ciężkie.
Czasami jest muzyka, która się sprawdza, kiedy idziesz na spacer. Ja mam tak, nie wiem, czy ty tak masz, ja mam tak z muzyką filmową, że nie każda muzyka filmowa, ona będzie się nadawała do tego, żebyś tak usiadł i spokojnie sobie posłuchał tego w domu. Tak po prostu. A kiedy oglądasz film, to ta muzyka, ona jest stworzona po to, żeby potęgować tam, wzbudzać w tobie jakieś tam emocje, kiedy oglądasz, jak widzisz jakiś obraz, to wtedy ta muzyka tobie pomaga w tym takim... takim emocjonalnym nastroju, bo ona buduje jakiś klimat. Ale kiedy ty nie masz tego obrazu i słyszysz tę muzykę tak na sucho, no to wtedy no, nie masz takiego samego doświadczenia, jak gdybyś oglądał ten film. I czasami z pewną muzyką, którą ja sobie fajnie to rozgraniczam, bo ja czasami piszę, że to jest dobra muzyka, kiedy, no nie wiem, sprzątam albo robię jakieś takie mało znaczące rzeczy, to wtedy mogę tego posłuchać, ale jeżeli rzeczywiście chcę usiąść i ja się chcę wsłuchać w dany utwór, taki i taki typ muzyki, no to mi niewiele daje, on nie wzbudza we mnie żadnych emocji. No i wtedy zastanawiasz się, co tu nie gra.
Skatalogowałbym to jako muzykę ilustracyjną.
Aha, no właśnie, no właśnie.
Że taka, wiesz, taka nie do końca muzyka samoistnie... będąca sobą, muzyką jakby, czyli coś, co dopiero po połączeniu z obrazem daje przyjemność albo nawzajem się kombuje i boostuje.
Tak, uzupełnia jakoś.
Bo jednak muzyka filmowa to też jest szerokie pojęcie, nie?
Też szerokie.
Bo jest muzyka, może być muzyka skomponowana do filmu, specjalnie, no i to jakby to biorę, tak? Muzyka filmowa, muzyka skomponowana specjalnie do filmu. No i tutaj, no wielu mamy tych kompozytorów, którzy... Weźmy Hansa Zimmera na przykład. Nie wszystkie jego utwory...
A, to trochę przysypiam. To znaczy, kiedy oglądam film i go słucham, to nie, to daję radę. Ale gdybym miała słuchać bez filmu, no to zaczynam być tak troszeczkę, jak gdyby, nie wiem, przysypiać. To znaczy, nudzi mnie po prostu w pewnym momencie. Nawet nie pamiętam.
No ale miał też dobre momenty.
Miał, ja nie mówię, że nie. Ja nie mówię, że nie, tylko po prostu tak troszkę mi przynudza. Kiedy słucham na przykład muzyki z Twin Peaks, ja nie muszę oglądać tego serialu. Ja po prostu uwielbiam tego artystę, który stworzył tę muzykę. Jejku, Angelo, jak on się nazywał?
Badalamenti.
Tak, o Jezu, uwielbiam. Mogłabym go
ale
słuchać chyba każdego
dnia. Ale słuchaj, ale to jest skrajny przykład dałaś, bo to jest też inne podejście do muzyki w wykonaniu Badalamenti, inne podejście do muzyki filmowej. Reżysera Lyncha. Natomiast zostajmy przy tym Zimmerze.
No.
Powiem ci, że ostatnio słuchałem troszeczkę muzyki z Interstellar, tego filmu science fiction. Posłuchałem tej ścieżki po latach, odkąd na filmie byłem w kinie. Muzyka, pamiętałem, że jakaś była taka wzniosła, ale nie na tyle dobra, żeby po powrocie do domu sobie posłuchać jej sauté. Ale teraz podszedłem do niej jako do osobnego tworu, bo ktoś powiedział, że lubi tę muzykę, nie? I ja od razu, kurczę, no dobra, no to skoro ten ktoś powiedział, że lubi, to ja, zobaczę, a może zreflektuję swoje poglądy. I tam posłuchałem kilka utworów, które, no rzeczywiście były takie rozmyte, ale właśnie wydaje mi się, że jak odciąłem mózg od tego, że właśnie widziałem film i spróbuję dać tej muzyce kredyt zaufania, to jest łatwiej, wiesz, bo tak wydaje mi się właśnie, że tak jak ekranizacja książki zabiera, kradnie w jakiś sposób wyobraźnię odbiorcy. Jeżeli obejrzysz film ekranizujący na przykład W pustyni i w puszczy, to niektórzy mają tak, że zawsze tam Staś i Nel będzie im się kojarzył z tymi postaciami, nie? Dlatego najpierw czytają książkę, a potem ekranizację oglądają. No i być może jest tak trochę z obrazem filmowym, który kradnie dźwięki. I to jest w przypadku nawet muzyki bardzo wyrazistej. Ja słuchając, wiesz, Audrey Dance, no widzę kobietę, która przede mną tańczy, która mi się podoba, która jest, wiesz, ma charakter przypominający tę postać z miasteczka Twin Peaks. No i rzeczywiście to jest w jakiś sposób kradzież dla nawet tej dobrej muzyki Badalamenti, która, zgadzamy się, wyróżnia się w stosunku do tych rozmytych, ilustracyjnych, słabszych kawałków Hansa Zimmera.
No tak, no wiesz, bo to już masz pewien obraz w głowie i później ta muzyka to go tylko tak kompletuje i przypomina dany obraz. Więc to jest ciekawa sprawa, że rzeczywiście, kiedy czegoś słuchasz, to przypominasz sobie coś, co już widziałeś. Czyli jest jakiś taki znaczący wpływ tej muzyki na ciebie i na to, co ty sobie przypominasz w danej chwili. To jest mega ciekawa sprawa. Łącznie z twoim skojarzeniem z Audrey. Kiedy rzeczywiście, słuchając tego, od razu sobie przypominasz, jak wyglądała dana scena, jak wyglądała dana kobieta, jak ona się ruszała, co ona robiła. Więc to jest ciekawa sprawa, naprawdę.
Czy ty masz jakieś takie przykłady, właśnie, które narzucają ci się jakieś dane utwory, na przykład na wydarzenia codzienne, na przykład, że wiesz, jedziesz sobie, coś robisz takiego zwykłego, dajmy na to, nie wiem, w miejscu publicznym albo w jakiejś takiej bardziej prywatnej sytuacji, na przykład masz teraz taką myśl, że tutaj by pasowało, gdyby leciała jakaś muzyka, jakiś utwór konkretny.
Wiesz co, nie wiem, nie mam tak. Jeżeli coś robię, no to z reguły to jest tak, że kiedy mam ochotę na dany typ muzyki, to ja, no nie wiem, to decyduję się, że słucham tego i tego, no bo z reguły to wiem, czego chcę posłuchać. Jeśli jest coś, na co nie mam ochoty, to po prostu nie chcę tego włączać. Ale generalnie to, wiesz, to nie mam jakiegoś takiego... No jeśli jest jakaś dana konkretna sytuacja, że ja wiem, że dana muzyka tutaj tu mi pomoże w czymś, to ja oczywiście z tego korzystam. I więc czasami zdarza się tak, że no nie wiem, spotykasz się z kimś, idziecie gdzieś, no to wtedy to dobra, wyobrażasz sobie taką sytuację, że spotykasz się z kimś, ktoś do ciebie przychodzi, jecie jakąś tam kolację, no i coś, trzeba podbić klimat, rozumiesz? Więc ty wtedy decydujesz się, a to włączę Annę Calvi, no bo tutaj pasuje. Albo włączę jakiś taki fajny, nastrojowy, klimatyczny utwór, no bo to budujesz klimat od razu. Ułatwiasz nawiązywanie kontaktów. Więc w tym wypadku to działam z premedytacją wtedy. I muzyka mi w tym pomaga. Więc trochę tak jest, że świadomie się decyduję na pewne utwory, tak? Ale to prawda. Ale generalnie, kiedy robię coś zupełnie nic nieznaczącego, to wtedy... No, to wtedy mam taką nawet playlistę, słuchaj, zrobiłam sobie na Rate, jak to się nazywa, kurczę?
Rate Your Music?
Tak. To mam taką playlistę i ja sobie zatytułowałam, że to są takie, będę tam miała taki zbiór płytek, które one są zupełnie nieznaczące, a ułatwiają mi takie wykonywanie czynności dnia codziennego. Tak mam, nie wiem, a ty tak nie masz?
No, ja jestem bardziej ryzykantem, słuchaj, jak tutaj ciebie słyszę, bo to znaczy, że ty nie ryzykujesz w doborze muzyki, bo nie wiem, jak jest w innych sferach, ale jeżeli ja słucham czegoś, to ja mam tak, jeżeli to ma być właśnie coś nic nieznaczącego, tak jakby właśnie nie chcę sięgać po ambient, bo nie chodzi nam o to, tylko... To jest taka sytuacja trudna do opisania. Tutaj przywołam ten cytat z polskiego filmu z Jankiem Hilmsbachem i Maklakiewiczem, gdzie chyba Maklakiewicz mówi, że lubimy te piosenki, które już znamy. Ja jestem zupełnym przeciwieństwem tego, bo jeżeli piosenkę już poznam, to mam takie parcie i ciśnienie, że no to już ją znam, okej. Muszę się wręcz hamować, żeby nie puszczać piosenki, która mi się podoba, wiele razy. Jeżeli uznaję, że znam utwór, czyli wiem, jaka jest jego linia, jak się rozwija, no już, że tak powiem, pamiętam, jestem w stanie go rozpoznać, to czasami nakładam sobie tak, że o dobra, kasuję wtedy te pliki z komórki, żeby nie słuchać, żeby sięgnąć po coś kolejnego.
Proszę pana, ja jestem umysł ścisły. Mnie się podobają melodie, które już raz słyszałem. No to poprzez reminiscencję. Jakże może mi się podobać piosenka, którą pierwszy raz słyszę?
Dalej prowadzi to do tego, że jeżeli ja chcę posłuchać czegoś takiego, jak ty opisałaś, że masz swoją playlistę, to ja mam takie, powiedzmy, katalogi zrobione, w których mam przygotowaną muzykę, której nie znam, ale która jest jakoś scharakteryzowana. Czyli na przykład folk, w folku jest alternative folk, babka folk, facet folk, Celtic folk, bluegrass, stary blues i tak dalej, nie? I teraz, jeżeli ja czuję, że posłuchałbym czegoś takiego właśnie, dajmy na to w tle troszkę, tak gdzieś mimochodem, to ja chcę, żeby wtedy leciała muzyka, której nie znam. Bo jak leci muzyka, której nie znam, to ja się nie angażuję aż tak, jak w muzykę, którą znam. Jeżeli idę sobie ulicą, a ktoś mi puści, powiedzmy, Wish You Were Here, albo, wiesz, wejdę do baru, znaczy, właściwie to do barów nie chadzam, ale jeżeli siedzę w restauracji, dajmy na to, i nagle w radiu poleci Wish You Were Here, nie jestem w stanie od tego uciec, bo zapomniałem słuchawek, to ja nagle mam, wiesz, żylion skojarzeń, wiesz, czuję się, jakbym był w filmie zaraz, zastanawiam się, wiesz, a znowu Wish You Were Here, znam to na pamięć, nie, ja tego nie chcę słuchać, a może chcę, a może widzę kogoś i znowu się jakaś scena tworzy w mojej głowie, to jest tak naprawdę bardzo narzucające się, tak jakbym oglądał film, wiesz, kręcony przez Sofię Coppoli, która daje jakiś znany utwór i to już jest koniec z odbiorem rzeczywistości, tam już jest naddatek tego ciężaru jest taki w utworze, który znam. A jak nie znam utworu, a no to on sobie może bardziej lecieć w tle. Ja jestem zadowolony, że poznaję tam jednym uchem coś nowego. nie stoi w miejscu, muzyka trwa, no a coś z tego może się urodzić, tak? No, zwykle słucham muzyki po kilka razy danej płyty, żeby dać jej się poznać, tej muzyce. To jest, gdzieś to wyczytałem. Miałem taką książkę chyba, książki Leonardo da Vinci, to może nie do końca jest prawda, ale to była książka Myśleć jak Leonardo da Vinci. I tam właśnie był bardzo ciekawy rozdział poświęcony muzyce. I jeszcze chciałbym zaznaczyć, że ja nigdy bym nie kupił sobie sam takiej książki o takim tytule. Ja ją dostałem od mamy najprawdopodobniej.
O, dobra mama. Jaka dobra mama. To,
dokładnie, wiesz, tak będzie miała małego Leonardo da Vinci, nie? No i tam było napisane, że trzeba się uczyć słuchać muzyki w ogóle. Czyli trzeba sobie puścić jakąś muzykę klasyczną. No i zwykle to nie będzie coś atrakcyjnego dla ludzi. Ale trzeba się nauczyć rozpoznawać najpierw, dajmy na to, style. Czyli wiesz, naucz się rozróżniać barok od renesansu. No bardzo trudne zadanie według mnie. Bardzo trudne zadanie w muzyce klasycznej.
Aha, dobra, czyli to na tym polegało, tak? Czyli jak myśleć jak Leonardo? Jakbyś miał to tak spuentować, jak myśleć jak Leonardo? Czyli najprościej?
Czyli uczyć się słuchać muzyki, rozpoznawać, co prowadzi do tego, że ty musisz znać wyznaczniki stylu i konwencje trochę. Czyli jeżeli oglądasz horror, to nikt ci nie musi mówić, że to jest horror. Ty to wiesz po pewnych wyznacznikach. Oglądasz komedię, to rozumiesz, że to jest komedia. I tak samo w przypadku muzyki. Najpierw musisz nauczyć się odróżniać, dajmy na to, muzykę rockową od muzyki klasycznej. Okej, jeżeli przejdziesz przez ten etap, to odróżnij muzykę klasyczną z danego okresu. A dopiero dalej baw się w, wiesz, opus pierwszy Chopina versus opus drugi. No i to podejście nie do końca jest takie, wiesz, dobre, bo właśnie czasami trudniej jest odróżnić te klasyczne gatunki muzyczne, czy okresy, barok, renesans, niż poszczególne utwory. No bo każdy zna Dla Elizy, każdy zna tam Marsz Pogrzebowy i nie zastanawia się, w którym wieku to było na zrobione, nie?
No tak, no. No generalnie ludzie się niekoniecznie, ja bym powiedziała, interesują muzyką. To tak generalnie, jak słuchasz czegoś, no ale po co ty tego słuchasz? Kiedy ja włączam jakiś kawałek free jazzowy i tam jest kakafonia dźwięków i to, ale słuchaj, ale to po co się tak katować, kiedy ty tego nie rozumiesz? Albo, no nie wiem, słuchasz jazzu i to odnośnie odróżniania tych różnych stylów, to też ludzie mają z tym problem. Też nie każdy odróżni ci jazz swing od jazzu nowoorlańskiego, od współczesnego jazzu, od free jazzu, od hard bopu, od bebopu. To już w ogóle jest kosmos dla ludzi.
Tak, właśnie o tym mówię w stosunku do muzyki klasycznej. To jest dokładnie
tak,
ten sam problem.
To jest
problem.
To samo, tak. Wydaje mi się, że w ogóle generalnie muzyki słucha się bardzo pobieżnie, tak? No ty masz podejście bardziej ambitne do tego, że chcesz poznawać nowe rzeczy. I tu ja się z tobą zgodzę, bo mam podobnie. Przy czym ja sobie powiedziałam, że ja chcę znać wszystkie najważniejsze płyty z różnych dekad. Jestem na latach 50. i jestem nawet zadowolona z tego, no bo to jazz, no to fajnie. Trochę moje klimaty. Nie mówię, że zawsze rozumiem te płyty, wszystkie, których słucham, no ale fajnie, bo jakoś tam się rozwijam, słucham czegoś nowego, każdego dnia poznaję nowe dwie płyty, to jest takie moje minimum, które sobie obrałam. No ale to widzisz, no to trzeba trochę włożyć tego zaangażowania, nie bać się, chcieć poznawać nowe rzeczy, no bo mój kumpel jeden powiedział mi, że no słuchaj, ale w sumie, ale ja to nie chcę poznawać. On siedzi w progresie, progrok to generalnie jego bajka. On nie chce poznawać jakichś nowych rzeczy, bo to też czaje, chce dobrze znać jeden gatunek. No okej. Ale boi się wyjść poza ten progrok. Mnie ciekawi, dlaczego...
Poza strefę komfortu.
Tak, i to mnie ciekawi, dlaczego ty nie jesteś ciekawy innych rzeczy, dlaczego ty nie chcesz spróbować nowych rzeczy, przecież to muzyka jest kompletnie, ona jest tak dużym, no ty na pewno to wiesz, jest tak dużo muzyki, tak dużo i mnie to, i tego jest tak dużo, że ja w pewnym momencie tak siadłam, zaczęłam się zastanawiać i zrobiło mi się naprawdę przykro, że ja nigdy wszystkiego nie wysłucham, ja nigdy wszystkiego nie poznam.
O, znam to. Oh,
kiedy ja to ogarnę? Bo mnie to tak interesuje, ja bym tak chciała. Dla mnie nie ma gatunku, przez który ja bym nie powiedziałabym, że to jest totalny śmieć dla mnie. Mm. No, może za wyjątkiem tam disco polo, ale ja disco polo, jeżeli mówimy o disco polo, to ja to rozumiem muzyka taka dla fanu, for fun, just simply. Fanu. Dla fanu, żeby się z tego pośmiać, tych, wiesz, z tych tekstów takich.
Wiem. Ej, ja nawet wystąpiłem raz w teledysku disco polo.
Ja? Nie, to weź, musisz linka. Salinkuj. O kurczę, nie wierzę. Ej, to no, musiało być dobre, to musiało być dobre.
O, to jest na osobną audycję. No jeszcze dobra. Kiedyś do tego może wrócimy. Ale ja powiem, a właściwie powiedziałbym temu twojemu kumplowi taki argument, który by go skosił go. Po prostu
no
do parteru.
Powiedział?
Albo do piwnicy nawet.
Co byś mu powiedział?
Jeżeli on słucha tylko rocka progresywnego, to znaczy, że on tak naprawdę nigdy nie zrozumie, w pełni nie pojmie rocka progresywnego, gdyż rock progresywny z racji swojego samego jestestwa powinien być progresywny, tak? Czyli powinien rozszerzać swoje zakątki, swoje zasięgi na wszystkie inne gatunki. Więc jeżeli ktoś mi mówi, że słucha rocka progresywnego tylko, to oznacza, że najprawdopodobniej zamknął się w wąskim gatunku rocka progresywnego, który jest, wywodzi się tam z lat 70., polega na tworzeniu jakichś dłuższych suite, oczywiście no Pink Floyd tam też zaliczani byli, ale do tego dochodzi jeszcze Emerson, Lake and Palmer, prawda? Yes, tak. I tak dalej, i tak dalej. I to są takie highlights z tego gatunku, ale ten rock progresywny z racji swego nazewnictwa zarówno zawęził i rozszerzył. I tutaj już zależy od konkretnego człowieka i słuchacza, czy na przykład za rock progresywny uzna, dajmy na to, Pussyfair, czyli solowy projekt wokalisty Tula. Bo według mnie to jest na przykład nadal rock progresywny, który ma jakieś chórki, który ma jakieś takie wstawki typu gadające dźwięki, tła, no wiele by o tym mówić. Surrender to the hunger. Don't forget to breathe. Don't forget to breathe. Don't forget. No i znalazłem nawet kiedyś same wypowiedzi muzyków rockowych w wywiadach dla Teraz Rocka, gdzie sami muzycy szufladkowani jako muzycy rocka progresywnego, trochę buntując się przed tym, mówią, że no, ta nazwa bardzo ogranicza i była wymyślona właśnie przez dziennikarzy w tych latach 70. na ten nurt. A obecnie teraz, no to rock progresywny, no to jest miejsce, gdzie rock może łączyć się z jazzem, z elektroniką i właściwie ze wszystkim może się łączyć rock progresywny. I ja na przykład mogę uznać, to jest na tyle szerokie pojęcie, że ktoś, kto słucha rocka progresywnego i nie chce posłuchać jazzu, tak jak ty mu proponowałaś, no to ja bym mu facet, ty nie wiesz, co to jest rock progresywny. Tak bym mu powiedział, bo jeżeli jest, no na przykład Emerson, Lake and Palmer sięgali po nawiązania do klasyki, nie? Tam wiesz, Beethoven.
No tak, tak, to było wyraźnie, bo można było to usłyszeć.
Od tego się zaczęło, tak? Deep Purple też robili taką płytę, gdzie sięgali właśnie do klasyki i to było inspiracją. Ale potem ci ludzie zobaczyli, że sięganie po klasykę troszeczkę się wyczerpuje, zaczyna być przyciężkawe i trzeba zrobić coś nowego. No i zespoły takie jak Genesis poszły w stronę bardziej taką popową. Na przykład zespół King Crimson zaczął robić jakieś szalone odjazdy kosmiczne i zaczął iść potem w stronę zaś ostrego grania w latach 90. A w 80. właśnie poszedł w stronę takich dziwnych, rytmicznych, pokomplikowanych struktur, które były wtedy niezrozumiałe dosyć. I to było progresywne. Że w latach 90. zespół King Crimson poszedł w stronę takiego jakiegoś hard metalu, którym inspirował się potem Tool, to było progresywne właśnie podejście, moim zdaniem. Progresywne podejście to jest na przykład utwór, w mojej opinii, Tula, gdzie sięga po jakieś indiańskie zaśpiewy na przykład. Dlatego następnym razem, jak go spotkasz, to puść mu naszą audycję.
Dobra, jak w banku, słuchaj. Ale nie wiem, czy się przekona, bo to taki człowiek dosyć takie poglądy ma bardzo ustawione już, więc mało elastyczne. Ale
poglądy względem muzyki, czy ogólne poglądy?
I tak, wiesz co, jedno i drugie. I życiowo, i muzycznie. Ale
czy to idzie w parze? Też nie generalizowałbym, bo to wiesz, różnie może być.
Różnie może być. Nie no, ludzie mają swoje jakieś tam upodobania co do muzyki. Ja to szanuję. No, nie będę nikogo nawracała i mówiła, że no musisz słuchaj tego i tego posłuchać i jeszcze otwórz się na taki gatunek, na taki. No bo nie wszyscy chcą. Więc nie ma co na siłę uszczęśliwiać ludzi, tak mi się wydaje.
Ale my w tej audycji będziemy uszczęśliwiać
ludzi. A my będziemy,
tak. Którzy słuchają.
Którzy chcą.
I, wa- i trochę zboczyliśmy. Trochę poszło to w bok, ta nasza rozmowa. Musimy wrócić do nagrań Wima Wendersa, do nagrań w filmie Lisbon Story i do dopasowywania muzyki do konkretnej pogody, nazwijmy to. A jako, że mamy zimę, to w następnym naszym odcinku porozmawiamy o muzyce, której można słuchać zimą i która to muzyka upgrade'uje zimę w jakiś sposób. Masz jakieś takie przykłady?
Mam przykłady związane z, wiesz co, bo ja, kiedy ty mi mówisz zima, to ja od razu mam w głowie jakąś elektronikę albo mam w głowie minimalizm w muzyce na przykład klasycznej. Więc pierwszą osobą, która mi się kojarzy z taką zimą, to kojarzy mi się Arvo Part. Również islandzki taki multiinstrumentalista. Jejku, nie umiem wymówić tego poprawnie. Olafur Arnalds i Tomita. No, Lori Anderson, Sigur Rós też. Bobby McFerrin miał taki fajny jeden kawałek, który też mi pasował do zimy tematycznie. Improwizacja number one, ale nie wiem, czy to tak powinnam sobie wymawiać. No i jeszcze z Brian Eno, przecież każdy kojarzy Briana Eno i też ma takie bardzo ciekawe utwory, które dla mnie też nawiązują do tego takiego bardzo, bardzo zimowego klimatu i takiego zimna, że ty słyszysz to i widzisz od razu zimę, śnieg, błękit i czujesz to zimno. I kiedy idziesz po takiej ulicy, jest zima i idziesz, jest ci zimno i jak słyszysz te kawałki, to słuchaj, świetnie się nadają. I ci wokaliści, kompozytorzy są super. Oni tutaj świetnie będą pasowali. Jest jeszcze, słuchaj, Bauhaus, też tak troszeczkę mroczniej, ale ciekawie. The Knife, taki bardzo nowoczesny zespół. Ty powiedziałeś o Sigur Rósie, to ja mówię o The Knife. I co? I tyle chyba.
O, i tyle. Myślę, że i tyle.
No i tyle, ale oczywiście jest więcej przykładów, można w temat wyczerpać.
Właśnie.
Tak? To są tylko przykłady.
I znacznie więcej przykładów i bardziej rozbierzemy temat na ubrania pierwsze i części pierwsze w kolejnym odcinku pod tytułem i z serii Jak słuchać muzyki z moim gościem, którym dzisiaj była
Flora.
I z pustej chaty, ale pełnej muzyki. Tak więc w dzisiejszym odcinku trochę widzieliście, do czego może doprowadzić właśnie i do jakich dygresji może doprowadzić rozmowa o muzyce. No, ja nie jestem w stanie się powstrzymać. Mam nadzieję, że kiedy spotkamy się następnym razem na waszych uszach, to że Flora bardziej będzie trzymać mnie w ryzach i spróbujemy dać wam przykłady takiej muzyki, która spodoba wam się właśnie zimową porą. To tyle na dzisiaj w dzisiejszej audycji Skóry. No i do usłyszenia w przyszłości.
Dobra, trzymajcie się, hej. Kawa na ławę.
Lej z grubej rury, nie przejmujmy się niczym, a w montażu jakby coś, to wtedy jeszcze... I jeszcze miałem przygotowane, że ja się stresuję.
A się stresujesz? Nie, no co ty.
Podcasterem. Będziemy kontynuować temat, jak wyczerpiemy ten...